Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Umartwienie zmysłów, część druga. Po ubiegłotygodniowej refleksji związanej z uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, zwanej potocznie Bożym Ciałem, powróćmy do rozważań na temat umartwienia zmysłów. Im bardziej nasze czasy naznaczone są konsumizmem, a ludzie przyzwyczajeni do wygody i natychmiastowego zaspokajania swoich nie tylko realnych potrzeb, ale wszelkich zachcianek, tym bardziej dostrzegamy potrzebę umartwienia ciała, a jeszcze bardziej umartwienia zmysłów zewnętrznych i wewnętrznych. Jak bardzo sprawa umartwienia zmysłów jest ważna dla chrześcijańskiej duchowości, świadczą liczne teksty biblijne ze Starego i Nowego Testamentu, szczególnie jeśli chodzi o wzrok i słuch, oraz związaną z tym ostatnim mowę. Zapewne nie starczyłoby nam czasu w jednej audycji na przytoczenie i omówienie wszystkich tych cytatów. Niech więc za ilustrację posłuży zdanie z Księgi Przysłów odnośnie do umartwienia wzroku. Czytamy tam: Twe oczy niech patrzą na wprost, przed siebie kieruj powieki. Co się zaś tyczy powściągliwości w mowie, to w tejże Księdze Przysłów znajdujemy wiele trafnych sentencji, jak na przykład: Nie uniknie się grzechu w gadulstwie, kto ostrożny w języku jest mądry. Nierozważnie mówić to ranić jak mieczem, a język mądrych lekarstwem. Prawdomówny język trwa wieki, a chwilkę język kłamliwy. Z kolei w Księdze Mądrości Syracha czytamy następujące zdanie: W mowie jest chwała i hańba człowieka, a język może sprowadzić jego upadek. Wielu padło od ostrza miecza, ale nie tylu, co od języka. Wypada jeszcze przypomnieć słynne słowa świętego Jakuba apostoła z jego listu. Pozwolę sobie przytoczyć dłuższy fragment. Jeśli kto nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym, zdolnym utrzymać w ryzach także całe ciało. Jeżeli przeto zakładamy koniom wędzidła do pysków, by nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Oto nawet okrętom, choć są tak potężne i tak silnymi wichrami miotane, niepozorny ster nadaje taki kierunek, jaki odpowiada woli sternika. Tak samo język, mimo że jest małym organem, ma powód do wielkich przechwałek. Oto mały ogień, a jak wielki las podpala. Taki język jest ogniem, sferą nieprawości. Język jest wśród wszystkich naszych członków tym, co bezcześci całe ciało i sam trawiony ogniem piekielnym rozpala krąg życia. Wszystkie bowiem gatunki zwierząt i ptaków, gadów i stworzeń morskich można ujarzmić i rzeczywiście ujarzmiła je ludzka natura. Języka natomiast nikt z ludzi nie potrafi okiełznać. To zło niestateczne, pełne zabójczego jadu. Przy jego pomocy wielbimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie może, bracia moi, pisze święty Jakub apostoł. Chociaż kwestie umartwienia zmysłu słuchu i ściśle z nim związanego daru mowy Biblia poświęca wyjątkowo dużo uwagi i miejsca, to jednak do praktyki chrześcijańskiej pobożności należy także umartwienie zmysłu dotyku, smaku i powonienia. Jak wiadomo, ogromne znaczenie ma zmysł dotyku, który obejmuje całe ciało człowieka, a tym samym angażuje w jakiś sposób pozostałe jego zmysły. Przede wszystkim jest on bezcennym sposobem pozawerbalnego komunikowania różnych stanów emocjonalnych i uczuciowych do tego stopnia, że w pewnych sytuacjach zastępuje on, a nawet przewyższa komunikację za pomocą mowy. Chodzi tu szczególnie o głęboką więź uczuciową matki i dziecka, czy małżonków i oblubieńców. Dotyk, pocałunek, przytulenie, głaskanie czy innego rodzaju pieszczoty ze strony matki dają niemowlęciu poczucie bezpieczeństwa i akceptacji. Wiadomo, jak bardzo potrzebny jest serdeczny dotyk komuś, kto bardzo cierpi psychicznie lub duchowo. I właśnie ze względu na szczególną rolę, jaką pełni dotyk w różnej postaci, w budowaniu więzi osobowych, należy zachować roztropny umiar w jego stosowaniu, aby nie stracił właściwego znaczenia i nie był fałszywym znakiem. Bo tak jak słowa mogą kłamać, tak samo gesty mogą być kłamliwe, szczególnie w relacjach między mężczyzną i kobietą. Z tej racji, w trosce o zachowanie sensu gestów oraz z uwagi na szacunek dla bliźniego, należy umartwiać zmysł dotyku, który przynosi szczególnego rodzaju przyjemność z uwagi na to, że angażuje ciało. W pewnych jednak sytuacjach, z tych właśnie racji, że angażuje ciało, dla kogoś drugiego dotyk może sprawiać przykrość, a nawet ból fizyczny czy psychiczno-duchowy. Mówi się bowiem o tak zwanym złym dotyku, mając na myśli różne przejawy molestowania seksualnego. Nie można też jednak wykluczyć, że nawet podyktowany czystą intencją dotyk, wynikający z serdeczności, czułości, dla drugiej osoby może być źródłem nieuprawnionej przyjemności erotycznej i niemal ocieraniem się o niebezpieczeństwo grzechu. Nieopanowanie zmysłu dotyku prowadzi do rozbudzenia zmysłowości i pożądliwości cielesnej. Przestrzega przed tym mądrość Syracha w słowach: kto się dotyka smoły, ten się pobrudzi. Mistrzowie duchowi radzą zatem, aby zachować ostrożność i umiar w obejmowaniu i ściskaniu. Szczególnie niesmak budzi przesadna wylewność i czułość w ramach spotkań modlitewnych czy liturgii, kiedy powinna być zachowana powaga i dostojeństwo, a kiedy mamy na przykład prosty i jednoznaczny znak pokoju, który nierzadko staje się pretekstem do przytulania, obejmowania czy całowania. Ale umartwienie zmysłu dotyku to nie tylko sprawa powściągliwości w kontaktach między dwoma osobami, zwłaszcza płci przeciwnej. To także unikanie miękkich i wygodnych siedzeń, pościeli i łóżka, w którym wylegiwanie się może przeradzać się w lenistwo i opieszałość, a stąd już niedaleka droga do szukania doznań seksualnych, które poza małżeństwem zawsze są grzeszne. Doświadczenie tysięcy ludzi zatroskanych o życie duchowe pokazuje, że bardziej spartański tryb życia raczej sprzyja, aniżeli przeszkadza osobowemu i duchowemu rozwojowi. Przejawem umartwienia zmysłu dotyku będzie cierpliwe i pokorne znoszenie na przykład zimna lub gorąca, niewygodnego obuwia czy ubrania oraz uciążliwej pozycji ciała przy pracy albo w podróży. Nie znaczy to jednak, że mamy za wszelką cenę szukać niewygody i zadawać sobie ból. Byłby to raczej przejaw jakiejś aberracji psychiczno-emocjonalnej oraz duchowej pychy, aniżeli zdrowej pobożności u podstaw której jest rozwaga i umiar. Umartwienie smaku dotyczy głównie pożywienia i napoju, które służą do podtrzymywania i rozwijania życia, przynosząc zarazem pewne zadowolenie. Należy troszczyć się o odpowiednie pożywienie, od jakości którego w dużym stopniu zależy zdrowie i kondycja. Pokarm i napój w ilości niezbędnej do zaspokojenia własnej potrzeby oraz potrzeb powierzonych nam bliźnich trzeba przyjmować z prostotą i wdzięcznością wobec Stwórcy. Wszelka wykwintność pożywienia będzie uchybiać praktyce umartwienia, a nawet przeradzać się w grzech obżarstwa czy nieumiarkowania w jedzeniu i piciu. Ma on miejsce wtedy, gdy kierując się samą przyjemnością jedzenia, a nie koniecznością zaspokojenia organicznej potrzeby, człowiek przekracza miarę w ilości i jakości albo w sposobie odżywiania się. Przekroczenie słusznej miary w jedzeniu i piciu narusza godność osoby, czego jaskrawym przykładem jest stan upojenia alkoholowego. Z kolei praktyka umartwienia smaku tę godność zabezpiecza. Uczy o tym mądrość Syracha w słowach: jedz, co leży przed tobą jak człowiek. Nie bądź nienasycony. Jakże mało wystarcza człowiekowi dobrze wychowanemu. W innym miejscu tej księgi czytamy, że z przejedzenia powstaje choroba. Z przejedzenia wielu umarło, ale umiarkowany przedłuża swe życie. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu prowadzi do innych grzechów, zwłaszcza zmysłowych, o czym przypomina święty Paweł Apostoł, pisząc do Efezjan: a nie upijajcie się winem, w czym jest rozwiązłość. Na koniec trzeba jeszcze powiedzieć o umartwieniu zmysłu powonienia, które tylko pozornie wydaje się nie mieć większego znaczenia dla życia duchowego. Zmysł ten służy życiu człowieka, ostrzegając przed tym, co może być niebezpieczne i szkodliwe. Wiąże się on z funkcjonowaniem ciała i z tej racji jest także źródłem przyjemności. I tak jak w przypadku wszelkich zmysłów, używanie ich do innych celów niż im właściwe, albo zbytnie przywiązywanie się do wrażeń, jakie one niosą, jest nieporządkiem i łatwo może przerodzić się w grzech. Z tej racji potrzeba umartwiania ich, a więc roztropnego ograniczenia i ukierunkowania ich funkcji. Brakiem umartwienia zmysłu powonienia będzie zatem pogoń za przyjemnymi zapachami, albo w przypadku pewnych odchyleń psychiczno-osobowościowych, delektowanie się tym, co śmierdzi. Są takie też sytuacje. Człowiek umartwiony będzie roztropnie posługiwał się kosmetykami ze względu na szacunek dla siebie, ale dla innych też, nie poddając się zarazem reklamowej presji przemysłu kosmetycznego, który, żerując na ludzkiej próżności, zbija prawdziwą fortunę. Pożyteczna wreszcie będzie rada świętego Augustyna, który w swoich wyznaniach pisze: nie troszcie się zbytnio o wonne zapachy. Jeżeli ich nie ma, nie przepadam za nimi, nie gardzę nimi. Gdy są, i jestem gotów żyć zawsze bez nich.